Moi drodzy, kawka, herbatka w dłoni i będziemy rozmawiać o szachach. A jest z nami nie byle kto. Maciej Domin, Mariancello, trener szachowy, youtuber, popularyzator tego sportu. Cześć, witaj.
No witam cieplutko, serdecznie wszystkich.
Jakbyś mógł nam przedstawić taką krótką genezę szachów?
To jest sport starożytny.
Genezę szachów. Prawdę mówiąc, no nie do końca wiadomo, gdzie te szachy tak naprawdę rozpoczęły swoje przygody. Jedno jest pewne, no nie były to szachy w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, tak? One ewoluowały gdzieś tam po drodze, wiadomo. Podobno uważa się, że w Indiach, tak, rozpoczęły swoją przygodę. Była to tak zwana chaturanga, to później ewoluowało, później był jakiś tam arabski szantracz, później szachy europejskie jakby są najbardziej podobną formą do tych, które mamy na co dzień obecnie, z którymi mamy do czynienia. Więc to wszystko ewoluowało, no nie wiem, jakie to są lata, prawdę mówiąc, czytało się o VI, V wieku naszej ery, może i wcześniej. Mhm.
Chaturanga to swoją drogą jedna z pozycji jogi, ale nie pamiętam dokładnie, na czym polega.
No, nie odniosę się do tego, nie uprawiam jogi jeszcze, może zacznę.
Ale to określenie szach to brzmi tak arabsko, jakby to właśnie do Europy przywędrowało, nie wiem, może na fali jakiś krucjat.
Być może. W ogóle spotkałem się z taką definicją, nie wiem na ile jest prawdziwa, że szach mat właśnie oznacza śmierć królowi. Ale na ile jest to potwierdzona informacja, to trzeba by było się upewnić w wujku Google. No ale coś tu musi być na pewno.
Dobrze, no to
Z jednej strony mikrofonu jest totalny szachowy laik, czyli ja. Jakbyś mógł streścić w kilku zdaniach podstawowe zasady gry.
Nie będzie takie proste.
W kilku zdaniach to myślę, że się nie da.
Spokojnie,
ogólnie rzecz biorąc,
mamy czas.
Celem gry w szachy, naszym takim priorytetem, jest zamatowanie wrogiego króla. Czyli nasza armia posiada króla, armia przeciwnika również, no i my dążymy do tego, żeby tego króla zamatować. I teraz czym jest mat, tak? No mat jest sytuacja, kiedy atakujemy króla przeciwnika, a on pozostaje tak naprawdę bez obrony, czyli nie może ani odejść spod tego ataku, ani się niczym zasłonić, ani pobić tej figury, która szachuje, czyli atakuje. Więc tak naprawdę szachmat porównałbym do takiego pojmania króla. Atakujemy, on nie ma ucieczki i jest nasz. To jest ogólnie rzecz biorąc cel gry, ale są jeszcze półśrodki, tak? Możemy zbijać figury przeciwnikowi, możemy zbijać piony przeciwnikowi, więc tutaj cel jest jeden nadrzędny, a takich półśrodków jest wiele więcej. Każda figura rusza się inaczej, każda figura ma inną wartość. Więc tutaj trzeba wiedzieć, co nam się opłaca, jaka wymiana będzie dla nas korzystna, jaka nie. Mhm. Musimy znać podstawy. No, mogę gadać o tym, ale to...
tak, tylko właśnie już powiedziałeś, że chodzi o to, żeby złapać króla bez spodni.
Za ucho.
I powiedzmy o tych środkach. Mówisz o wartości figur, no to ile złotych jest wart pionek?
A ile złotych? No jeden. Jeden punkt, jeden złoty. Mhm.
A dalej kolejne figury. I czym się charakteryzują?
Ogólnie jest tak. Figury dzielimy na figury lekkie i ciężkie. Czyli figury lekkie to takie jak skoczki i gońce, które mają rzekomo tą samą wartość, chociaż to też determinuje pozycja. Są pozycje, gdzie skoczki czują się lepiej, są pozycje, gdzie gońce czują się lepiej. Tak? Wszystko zależy od tego, jaka jest struktura pionowa i tak dalej. W każdym razie te figury, zarówno skoczki, jak i gońce, mają po 3 punkty. Więc taka wymiana skoczka za gońca albo na odwrót jest zazwyczaj mniej więcej równa. No później mamy figury ciężkie, czyli wieże i hetmana, czyli damę, no różne nazewnictwa są, królówka, dama, jak słyszę królówka, to mam ciary.
Facetka, która uczyła w gimnazjum psierki.
W każdym razie, no wieże, mamy dwie w swojej armii, bardzo silne figury, poruszają się po liniach, rzędach. Warta każda z nich jest 5 złotych, jeżeli już w złotówkach chcecie operować. Więc dwie wieże, no to jest spora siła, no bo to przewyższa wartością hetmana tak naprawdę, matematycznie oczywiście, no bo hetman ma 9 punktów, czyli ta dama, tak, mowa. No i tak to wygląda. Później jest oczywiście król, który jest bezcenny, wart całą grę. Króla nie można w szachach stracić, taki tip dla początkujących. Jeżeli ktoś gra w szachy i króla zbija, to on za bardzo o szachach nie wie za dużo.
Słyszałem kiedyś, że Kasparow mówił o tym, że kluczem do gry w szachy jest obrona króla. Obrona własnego króla nawet kosztem tego, żeby nie atakować przeciwnego.
No myślę, że coś w tym jest. No ogólnie rzecz biorąc, kiedy mamy króla, no nazwijmy to odkrytego, tak, podatnego na wszelakie ataki, no to ciężko nam się gra, no bo niestety, kiedy jest król atakowany, no to jest priorytet, tak, reszta figur zamarza, no i musimy coś zrobić z tym tak zwanym szachem, czyli atakiem na króla i w danym momencie trzeba, no, znaleźć wyjście, tak, tym królem gdzieś tam odejść, zasłonić się i tak dalej, ale to nam mocno komplikuje sytuację. My chcemy atakować, a nie się bronić, tak, więc bezpieczeństwo króla jest jak najbardziej na każdym etapie gry, myślę, istotną kwestią.
A jakie są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących szachistów?
Przez początkujących szachistów. No myślę, że tak zwane podstawki. To jest po prostu plaga, z którą każdy z nas się mierzył, może i mierzy, bo też zależy od tempa, jakim gramy. Ale podstawki, co mam na myśli? Podstawianie, czyli oddawanie figur za darmo dla przeciwnika. Figur, pionów, tak? No mamy na przykład podbiciem skoczka, pion go atakuje, no nie wiem. No i dany jegomość, bądź też... nie wiem.
Jego mościówka,
jakaś pani. Nie widzi tego. Gra co innego, pach, skoczek leci, tak? Pion pobił skoczka. Tak zwane podstawki. Jeżeli nie wyłączy się tych podstawek ze swojego tak naprawdę przyzwyczajenia, no bo początkujący niestety podstawiają materiał, no to ciężko będzie progresować. Dopiero szachy zaczynają się takie, można powiedzieć, robić ciekawe, zjawiskowe, kiedy właśnie już kombinujemy, tak? Mhm. Aha, ty atakujesz, ja odejdę, ja cię zaatakuję, ty się wzmocnisz. Znajdę słabość, ty tą słabość obronisz. Wtedy jest ciekawie, co jeżeli ktoś tam podstawi figurę jedną, drugą, trzecią, no to niestety o progresie ciężko mówić, a tym bardziej o frajdzie jakiejś gry. Mhm. To jest najczęstszy błąd.
Bo wydaje się, że najcenniejszym ruchem jest ten, który załatwia jednocześnie wiele spraw, czyli naciska na jakąś figurę przeciwnika, a z drugiej strony chroni naszą pozycję, chroni jakąś inną figurę przed zbiciem, przed tak zwaną podstawką.
No tak, ogólnie rzecz biorąc wielofunkcyjny ruch to często po prostu dobry, mocny ruch. Jak się przyjęło.
A jeszcze zastanawiam się, bo najczęściej zdarza się, że rozpoczynając grę, chodzi o to, żeby zaanektować, podbić, kontrolować środek planszy. Dlaczego gra się w taki sposób? To jest po prostu jakiś zwyczaj, taki uzus, tak się przyjęło? Czy jakieś matematyczne dowody są na to, że taka metoda jest najskuteczniejsza?
Ogólnie rzecz biorąc, tak się przyjęło, ale nie bez kozery, jak się okazuje, no bo wiadomo, na szachownicy mamy 64 pola, a 4 centralne pola, czyli D4, 4, D5, E5, to są pola centralne, przez które no, w pewnym momencie przetną się obie strony, tak? Wiadomo, są ataki skrzydłowe, gdzie tam wyprowadzamy swoje siły skrzydłem, ale zazwyczaj mówię, wszystko przecina się w centrum, dochodzi do wymian, dochodzi do jakiejś tam walki, tak? No o to chodzi, to jest gra wojenna. Więc kto szybciej będzie w stanie kontrolować centrum, czy to pośrednio, mając tam swoje bierki czy figury, czy też, znaczy bezpośrednio mając swoje bierki figury, albo też pośrednio, na przykład patrząc, nie wiem, z dalekosiężnymi figurami, takimi jak wieże, czy też gońce na centralne pola, ten będzie miał kontrolę nad dominującą częścią szachownicy, czyli tym tak zwanym centrum. Graj do centrum, tak? No często się powtarza młodym, szczególnie w pierwszej fazie gry, w debiucie, gramy do centrum, czyli chcemy kontrolować pola centralne.
Ostatnio w popkulturze szachy odżyły przez serial Gambit Królowej. Na czym polega Gambit Królowej w zasadzie?
No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no trzeba wytłumaczyć dla szachowego laika, czym jest w ogóle Gambit, tak? Gambit Królowej. Ogólnie rzecz biorąc, ciekawe jest to, że na potrzeby kina powstała ta nazwa. No bo w szachowym języku u nas w Polsce mówi się Gambit Hetmański. Oto oczywiście figury Hetmana, tak? No ale wiadomo, wyniośle to brzmi pięknie, Gambit Królowej, no gdzie jest ta królowa? Ogólnie rzecz biorąc w Gambicie idea jest taka, że coś oferujemy przeciwnikowi za, w cudzysłowie, darmo. Jeżeli on na przykład weźmie tego piona, często jest to po prostu pion, różne są gambity, ale idea jest zazwyczaj taka sama zawsze, że oferujemy jakiegoś piona, ofiarujemy, jeżeli on to przyjmie, bo oczywiście gambit może być odrzucony albo przyjęty, no to okej, wchodzi na nasz teren, ale my w tym czasie, kiedy on zajmuje się grabieniem tego pionka, bądź też jednego, bądź też kilku, my się rozwijamy płynnie, czyli mamy coś w zamian. Poświęciliśmy pionka, ale mamy szybszy rozwój, nie wiem, szybciej będziemy mogli zaatakować, będziemy mieć szybciej figury w grze i tak dalej.
Właśnie chciałem dopytać, co masz na myśli mówiąc rozwój? To, że jakby będziemy kontrolować jak największą liczbę pól, tak? Swoją armią.
Ogólnie rzecz biorąc będziemy mieć figury w grze, no bo wiadomo, figury na początku, jak ja to mówię, śpią, tak? Są w swoich blokach startowych, a wtedy, kiedy wchodzą do gry, zaczynają być figurami aktywnymi. innymi, tak? No i chcemy mieć jak najwięcej aktywnych figur w grze, a nie takie figury śpiące gdzieś tam po rogach, czy nam na pierwszym, czy ósmym rzędzie. Więc będziemy szybciej w stanie wyprowadzić figury właśnie za cenę poświęcenia tego piona. Często tak jest. Akurat Gambit Królowej, no Gambit Hetmański poświęcamy piona z C, tak? Mhm. Poświęcamy piona tego ze skrzydła hetmańskiego. Stąd ta nazwa.
Ale też rozwijając figury, chyba nie można zapomnieć o piechocie, czyli o pionach, to znaczy też, żeby nie specjalnie mocno, to znaczy, żeby ta nasza piechota, ci nasi wojacy podstawowi, szeregowi, gdzieś tam z tą kawalerią się spotkali i też ją wzmacniali, tak, żeby nie wszystko było tak maksymalnie do przodu wypchnięte, a gdzieś tam ten mur z tyłu pionów zostaje, tak?
Bardziej powiedziałbym z przodu nawet. Tak, ogólnie ktoś tam mądry powiedział, że pionki są duszą gry. No bez pionów wiadomo, figury by się wybiły raz, dwa, trzy i nie byłoby tutaj możliwości jakiegoś tam planowania, myślenia strategicznego. A piony właśnie pozwalają nam tworzyć przeróżne właśnie formacje, nie wiem, tworzyć jakieś tam łańcuchy pionowe, wyspy pionowe, atakować na skrzydle, atakować jakieś placówki, wspierać jakieś figury i tak dalej, więc piony są no, nieocenione. Co więcej, trzeba dodać, że przecież pion w momencie, kiedy pokona całą drogę, no to ma tą przyjemność zamienić się w damę, w kobietę, tak? Czyli mamy promocję tak zwaną. Możemy wypromować pionka na każdą figurę oprócz króla, czyli może to być skoczek, wieża, goniec albo oczywiście hetman. Zazwyczaj jest hetman, wiadomo. Mhm. Jest to najsilniejsza figura. Więc piony duszą gry.
To jest taka droga wojownika, którą musi przebyć.
Dokładnie tak. No nie jest to łatwe, tak? No przeciwnik też stawia, czy opór też ma swoje siły, więc no będzie się trudno przebić przez linię wroga aż do samego końca. Ale to się zdarza. Często właśnie taki pionek w końcówce jest bardzo ważny, tak? Jest takim naszym narzędziem, dzięki któremu możemy wygrać partię niejedną.
Mówimy o figurach, o pionach, nie wspomnieliśmy jeszcze o kolorach. Mówi się często, że białe mają przewagę, czy to prawda?
Ogólnie rzecz biorąc, tak się mówi i tak prawdopodobnie jest. Jest to co prawda subtelna przewaga, natomiast no jest. Wynika to oczywiście z tego, że białe mają pierwsze posunięcie, czyli są te, nazwijmy to tempo do przodu, tak? Mhm.
To w takim razie, gdyby komputery grały ze sobą maksymalnie rozwinięte silniki szachowe, to wtedy większą szansę ma wygrać ten, który rozpoczyna grę, jest biały?
Prawdopodobnie tak, nie wiem jak to jest z silnikami, wiem jak to jest z ludźmi i często jest tak, że mówią o czarnymi zremisował z tym dobrym zawodnikiem, to jest uznawane często jako taki swoisty sukces. Mhm. Czyli ogólnie rzecz biorąc białe często są stroną atakującą, tak? Zaczynają pierwsze, mają to tempo do przodu, więc coś w tym może być.
To postawimy teraz mały przecinek i do rozmowy wracamy za kilka minut.